Witam. Jeszcze raz. Witam Państwa. Jeszcze raz. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Zapraszam na kolejną rozmowę w K3. Stęskniłem się za Państwem. Długo się nie słyszeliśmy. Na tę okazję przygotowałem szczególną rozmowę. To będzie rozmowa o kryzysie i przemianie. No właściwie o kryzysach, bo one się tak rozkręciły, że czasem nam się wydaje pewnie, że na przykład fantasmagoryczne filmy Lyncha są wręcz realistyczne. No ale będzie też przemiana. Jakbym miał tę rozmowę scharakteryzować jednym słowem, to bym powiedział, że to jest inspiracja. A inspirować, według słownika Michała Arcta, to natchnąć, poddać myśl, ożywić. No właśnie, ożywić. Wyszło nam prowokacyjnie, a może nawet wywrotowo. Aha, przygotujcie się na jeszcze jedno.
Niech będzie, możemy rozmawiać z długimi dygresjami.
No właśnie tak. Może być, możemy zacząć?
Może być.
Bartłomiej Dobroczyński, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, czyli Bartku, bo jesteśmy na ty.
Tak, my jesteśmy na ty. Profesorem jestem tak zwanym drugoligowym, bo to jest tak zwany profesor uczelniany, a nie tak zwany profesor prawdziwy, ale mnie drugoligowość bardzo odpowiada.
Dla mnie jesteś pierwszoligowym, a książka jest ekstraligowa. Książka napisana wraz, właściwie wyrozmawiana z Agnieszką Jucewicz, tańcząc. I pod tytuł Rozmowy o kryzysie i przemianie. Inspirujące bardzo.
W Bieszczadach jak ktoś wypije 1,5 litra wódki, to na drugi dzień mówi, nie chwalę się, tylko mówię. Więc powiem, nie chwalę się, tylko mówię, wyszła nam ta książka. Agnieszka jest osobą, którą bardzo sobie cenię jako dziennikarkę. Ona jest absolutnie równorzędną autorką. Nie tylko rozmawia, ale jest tak zwanym executive producer. Zrobiła coś w rodzaju szkieletu tej książki. Ona ją sobie wyobraziła. Punkt wyjścia był taki, często to powtarzamy, ale jak to mówił Andrzej Żyd, wszystko już było powiedziane, nikt nie słuchał, można powiedzieć jeszcze raz. Mianowicie zaczynem była taka nasza rozmowa, którą my prywatnie między sobą nazywamy lejkiem. Ona się w 2019 roku ukazała w Wysokich Obcasach Ekstra. Na tle pozostałych tematów wydawała się kompletnie chybiona. Dotyczyły rzeczy takich, nazwijmy z całym szacunkiem, lifestyle'owych. Natomiast ta nasza rozmowa była rozmową o kryzysie wieku średniego, o nieodwracalności pewnych procesów w ludzkim życiu, użyjmy tego słowa tabu w naszej kulturze, o śmierci, o naszej śmiertelności, o tym, że w pewnym momencie to sobie uprzytamniamy i co dalej. To my awful surprise, okazało się, że ta rozmowa strasznie zarezonowała. Co więcej, została nominowana do Grand Prixu. Alejek dlatego, że ja się tam posłużyłem metaforą ludzkiego życia, że jest ono jakby zstępowaniem w głąb lejka, że na początku, kiedy jesteś na wierzchu lejka, to masz bardzo szeroki horyzont, wielkie możliwości, oczywiście ograniczone tym, że się poruszasz po wierzchu lejka, ale jak posuwasz się w latach, odpowiednikiem lat była grawitacja, schodzisz coraz głębiej, twój horyzont się zawęża, kręgi, które możesz zatoczyć, czyli możliwości są coraz mniejsze, w końcu wypluwać z tego lejka gdzieś tam w dół, nie bardzo wiadomo gdzie. Na pocieszenie Verlaine, poeta francuski, mówił, że najgorsze będzie pierwsze 15 dni po śmierci, potem się przyzwyczajimy.
Wasza książka jest erudycyjna i ma ogromny horyzont, ale nie ma tam tego cytatu. Fragment z Dawkinsa. Umrzemy. I to czyni z nas szczęściarzy. Większość ludzi nigdy nie umrze, ponieważ nigdy się nie narodzi. Ludzi, którzy potencjalnie mogliby być teraz na moim miejscu, ale w rzeczywistości nigdy nie przyjdą na ten świat, jest zapewne więcej niż ziaren piasku na arabskiej pustyni. Wśród owych nienarodzonych duchów są z pewnością poeci więksi od Keatsa i uczeni więksi od Newtona. Mhm. Wiemy to, ponieważ liczba możliwych sekwencji ludzkiego DNA znacznie przewyższa liczbę ludzi rzeczywiście żyjących. Świat jest niesprawiedliwy, ale cóż, to właśnie myśmy się na nim znaleźli, ty i ja, całkiem zwyczajnie. Mm-hmm. To jest przeciwko koncepcji lejka.
Moim zdaniem nie. Rzadko się patrzy na to, że aha, narodzić się to jednak to jest wyróżnienie, szczęście, zaszczyt. W buddyzmie tybetańskim jest taka absolutnie niesamowita opowieść, która idzie, powiedziałbym, lata świetne dalej niż Dawkins, choć w tym samym duchu. Ona opowiada, że wyróżniona pozycja człowieka polega na tym, że on jako jedyna istota może dojść do oświecenia, może zostać oświecony. Żadne inne istoty tego nie mogą. I prawdopodobieństwo urodzenia się człowiekiem jest tam opisywane w ten sposób. Wyobraź sobie żółwia, który pływa w morzach i raz tam na 1000 lat wysuwa głowę nad poziom morza. I wyobraź sobie teraz niewielki pierścień z drewna, który też po tym morzu dryfuje, i prawdopodobieństwo, że urodzi się człowiekiem, jest taka, że ten żółw, wychodząc, trafi głową w ten pierścień. To, co mówi Dawkins, zakłada, to jest moim zdaniem ta najsłabsza strona Dawkinsa, co mówię nie jako teista. Moja kontra komanczowska będzie brutalna.
Komanczowska?
No w sensie taka, że atakujesz o 4 nad ranem, Komanczu. Wszyscy zaspani. A, no tak. I wiesz, jest masakra. Przyjmuje, że jego narodziny, życie, które przeżył, w którym stał się człowiekiem znanym, człowiekiem bogatym, człowiekiem wpływowym, że to jest model dla każdego istnienia. Innymi słowy, można by powiedzieć, 12-letnie dziecko chore na białaczkę nie jest szczęściarzem.
To ja jednak zaatakuję. To już nie będzie atak Komanczów, bo jesteś uprzedzony. Mm-hmm. Wiesz, no może to brutalnie zabrzmi, ale trzeba by zapytać 12-letnie dziecko chore na białaczkę.
Oczywiście właśnie, można powiedzieć, że nie liczy się długość, tylko liczy się jakość życia. No właśnie, liczą się oczywiście różne rzeczy. Ja chciałem powiedzieć, moje prywatne doświadczenie w takim razie jest inne, dlatego że ja znam, jako że pracuję na uczelni 43 lata, jak chcę dobić studentów, mówię, zacząłem 86 semestr nauczania, a jak chcę dobić ich jeszcze bardziej, to mówię, ach, znowu mieć 45 lat, znowu być młodym. Oni się tarzają ze śmiechu, bo dla nich 45 lat to na eutanazję brać pożyczkę, a co dopiero. Na szczęście moi studenci mnie lubią, mamy świetne porozumienie i z tego świetnego porozumienia wynika to, że bardzo wielu ludzi mają wrażenie, że rozdanie kart, którego oni byli beneficjentami, naprawdę nie byli beneficjentami, czyli nie dostali dobrych kart. Świat jest, dopowiem do Dawkinsa, mówi, że świat jest niesprawiedliwy. Świat jest niesprawiedliwy nie tylko dlatego, że nie urodzili się nowi Newtonowie i nowi Beethovenowie, albo lepsi od Newtona i od Beethovena, ale świat jest niesprawiedliwy dlatego, że jak się popatrzy na strukturę tego, jak funkcjonuje ludzkość, bardzo niewielka część tej ludzkości żyje w dostatku, a większa część w dostatku nie żyje, ale można dalej pójść rozumowaniem z Yuvala Harariego, że też niesprawiedliwe jest rozdzielone to, jak my możemy czerpać radość z życia i czuć się w życiu dobrze, bo to jest też kwestia konstytucjonalna. Mówiąc bez akademickich wymądrzeń się, ludzie są różnie wyregulowani na to, ile poczytują oksytocyny, dopaminy, serotoniny, żeby czuć się dobrze. I jak ktoś bez własnej winy, bez własnego udziału jest tak skonstruowany, jak dajmy na to moja matka, że ona potrzebuje mieć poziom, że dostanie 2 nagrody Nobla w jednym dniu, żeby się poczuła, że jest spełniona, to znaczy, że w każdym innym dniu niedobrze.
Introwertyk ma trudniej, tak w skrócie.
To nie jest kwestia introwertyzmu, to jest kwestia pewnej konstytucji. Ekstrawertyk też może mieć tak źle.
No rozumiem, tak, ja chciałem to uprościć, może nadmiernie za mocno pojechałem. To może po stoicku powiem, nie rzeczy, lecz mniemania o nich. Być może to jest ta ścieżka.
Ale żeby do tego dojść, to już trzeba mieć pewną formację, kulturę czy otoczenie, które cię w taką możliwość intelektualną, emocjonalną w stosunku do życia wprowadzi. Tutaj moja lewacka część się przebudzi i moja lewacka część powie, że to jest tak, że z jednej strony mamy świat, który jest bardzo umiarkowanie sprawiedliwy, ale z drugiej strony mamy też tak, że każda się rodzi w kulturze, która ma swoje pewne wartości i ma swoje oczekiwania od tego, jak się będą zachowywać członkowie i członkinie tej kultury. I nasza kultura jest raczej niewspólnotowa, nie oparta na kleju społecznym, nie oparta na tym, że my się chcemy, się lubimy i tak dalej, i tak dalej. Jest oparta na opresywności pewnego rodzaju, a bez równoczesnego nagradzania. Ja lubię bardzo powiedzenie Marii Janion, że nasza kultura jest militarno-katolicko-myśliwska. Nie chcę mówić o świecie. To nie jest książka przeznaczona dla Albanii, ani Szwajcarii, ani dla Tybetu.
No dobrze, ale ta książka również opowiada o kapitalizmie. To też fragment tej kultury.
To jest o naszym kapitalizmie.
No tak, ale
nasz
to jest
kapitalizm dla niektórych.
Ale to też jest uniwersalna jednak opowieść. W tym
pewnym sensie. Ale kierowałem się na przykład tym, że zagraniczni osoby wysoko postawione w korporacjach, czyli nie kwestionujące status quo, z ich nawet perspektywy stosunki w polskich filiach tych korporacji są feudalne i straszne. Czyli, że jest jeszcze gorzej niż tam, gdzie powinno być sedno gorszości.
Powiedz o tej myśliwskości i tych trzech epitetach, których Maria Janion używa.
Chodzi mi po prostu o to, że z mojej perspektywy Polska ma bardzo przedziwną, specyficzną kulturę. Tu muszę parę słów wtrętu, nazwijmy, osobisto-profesjonalnego. W pewnym momencie mojego życia musiałem przeczytać bardzo dużo polskich tekstów z XVII, XVIII, XIX wieku, dlatego że ja, jako tak zwany naukowiec, interesuję się nieświadomością. Fascynuje mnie to, że człowiek, jak to mówił Freud, może nie być panem we własnym domu, co mówi idea nieświadomości. Mówi, że człowiek jest nieprzejrzysty, nierozporządzalny, to znaczy, że nie zna siebie w wystarczającym stopniu i nie rozporządza sobą w wystarczającym stopniu. Mówiąc w największym skrócie i prostym sloganem, dominujące przez stulecia w kulturze zachodniej przekonanie, że nasz umysł jest nam w całości dostępny, mamy do niego uprzywilejowany dostęp i dysponujemy wolną wolą, jest, nie chcę mówić, że w ogóle nigdy tak, albo zawsze tak, powiedziałbym, w sporej mierze iluzoryczne. Już mocno sobie to uświadomiono przed Freudem. Freud wrzucił ten temat w popkulturę, a dzisiejsza psychologia ma o nieświadomości takie zdanie, że w niektórych aspektach nasze nieznanie siebie jest takie, że freudowskie wyobrażenie na ten temat jeden z współczesnych psychologów, Timothy Wilson, nazwał naiwnym. On mówi, że jak Freud sobie myślał, że 1/8 umysłu jest tak jak w górze lodowej nad powierzchnią morza i ona jest świadoma, a 7/8 jest ukryte i to jest nieświadome, to dla niego, dla Wilsona i dla poznawczej współczesnej ewolucyjnej psychologii to jest naiwne, bo on mówi, gdyby te proporcje z dzisiejszą wiedzą zgodnie układać, świadomość byłaby kulką śnieżną na szczycie tej góry.
Ma rację według ciebie, ten Wilson?
Tak, oczywiście.
Aż tak źle?
To nie jest źle. Współczesne wyobrażenia nie są takie jak freudowskie, że to nam zagraża. One mają inne rozumowanie za sobą. Niech będzie, możemy rozmawiać z długimi dygresjami, bo tutaj tłumaczenie jest przede wszystkim ewolucyjne. Ono mówi, że przez dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy lat żyliśmy na sawannie, nie mając języka i świadomości, współpracowaliśmy ze sobą, podejmowaliśmy bardzo złożone, wyrafinowane, trudne decyzje strategiczne dla przetrwania w polowaniach, walkach. I w momencie, kiedy się pojawiła świadomość, ona się nie zintegrowała z tym. To znaczy, my jesteśmy, Wilson używa takiej metafory, Jumbo Jet na pilocie automatycznym. Tysiące bardzo skomplikowanych operacji, a świadomy pilot nic o tym nie wie. Świadomość ingeruje, czy pojawia się wtedy, kiedy się pojawia problem. Kiedy coś zaczyna nie działać i jest alert i mówią, coś jest źle, przyjdź tu i zbadaj. Ale pytałeś o polskość. Te narody, ci ludzie, którzy uświadomią sobie wcześniej istnienie tego, że są różne nieświadome w nas rzeczy, mają wyższą samoświadomość. No bo jak wiesz, co cię ogranicza i zdajesz sobie sprawę, to nie zrobisz błędu, który zrobi ktoś, kto sobie z tego sprawy nie zdaje. Jeśli wiesz, że nie możesz dotknąć czegoś, co jest pod prądem, bo to cię porazi. Jak ktoś tego nie wie, to ty masz nad nim przewagę, mimo że mówimy w odniesieniu do nieświadomości o czymś, co dla wielu ludzi jest brakiem. To jest obelga. Tu się pojawi narcyzm. Odkrycie nieświadomości było ciosem w ludzki narcyzm, bo mu pokazało właśnie to, że nie jest panem we własnym domu. Ale nieważne. Do sedna sprawy. W związku z tym tradycja intelektualna The Unconscious Before Freud, nieświadomość przed Freudem. We Francji, w Anglii, w Niemczech. Ja miałem taką ambicję, żeby napisać nieświadomość przed Freudem w Polsce. Habilitację napisałem. Czyś ty zwariował? Co ty możesz w Polsce na ten temat znaleźć między tymi szlachcicami, którzy mówili, że życie w mieście to debilizm, a najlepiej to być w naszym dworku i spożywać tej ilości alkoholu, który Kmitowicz opisywał w obyczajach polskich. Ale ja się nie zraziłem, dlatego że znałem już jednego polskiego twórcę świetnej koncepcji nieświadomości, który działał mniej więcej równolegle do początku Freuda. To jest do dzisiaj jedna z postaci najważniejszych w mojej historii intelektualnej, Edward Abramowski.
Aha, tak. To się kojarzy z badaniem nieświadomości, tak?
Dla wielu to jest przede wszystkim działacz społeczny, no polityczny, socjalista, anarchista, a z mojej perspektywy to jest jeden z najwybitniejszych ojców polskiej psychologii. Badał empirycznie podświadomość, a jego Le subconscient normal, podświadomość normalna, była cytowana aż do Sartra. Sartre ją cytował. Jedną z ciekawszych polskich koncepcji tego rodzaju stworzył taki odpowiednik we Lwowie Bogusławskiego, tego teatru. Dyrektor teatru we Lwowie, on się nazywał Jan Nepomucyn Kamiński, pisał, można powiedzieć, o filozoficzności języka polskiego, czyli robił takie analizy językowe, kompletnie szal. Ja go nazywam przy wszystkich proporcjach zachowanych polskim Heideggerem, bo on tak giął polski język. Mój dusza to jest samosobne jestestwo swoje, to co jest nieświadome skrywa się w tajemniczej skrątce swojej, w nieświadomym poniku duszy. Wiesz, to jest taki język bardzo poetycki.
No i dojdziemy do Janion?
Proszę?
Dojdziemy do Janion?
No, dochodzimy. Przy okazji czytałem o Polsce i polskości. Czytając to, zobaczyłem, że polska kultura ma tak zwaną ranę narcystyczną. Pomijam już to, że gdyby mnie kto pytał, co się najgorsze Polsce zdarzyło, to bym powiedział zbyt wczesne przyjęcie chrześcijaństwa. Że my nie mieliśmy żadnej wykształconej własnej mitologii, własnych nibelungów, druidów i różnych innych rzeczy, które moglibyśmy zmiksować z tym chrześcijaństwem, bo ja to mówię opisowo, nie mówię, że chrześcijaństwo jest złe czy dobre. Ja jestem agnostykiem, widzę w chrześcijaństwie i dobre, i niedobre rzeczy. Poza tym chrześcijaństwo nie istnieje w ogóle, tylko jest zawsze przepuszczone przez pryzmat jakiegoś narodu, jakiegoś kościoła. Bertrand Russell mówił, nie można być ateistą w ogóle, to jest niemożliwe, można być wyłącznie ateistą w ramach jakiegoś konkretnego kościoła. I ja, mówił Bertrand Russell, jestem ateistą w kościele anglikańskim, czyli nie wierzę w Boga Kościoła Anglikańskiego. Moim zdaniem to jest bardzo trafna uwaga, no bo ona pokazuje, że jak ktoś mówi, że jest ateistą, to pierwsze pytanie jest, nie wierzysz w jakiegoś Boga, ale co to jest w ogóle Bóg? W co nie wierzysz konkretnie? Do sedna sprawy. Z tekstów, które przeczytałem, zobaczyłem, że my mamy coś takiego, co można na nasz tutaj użytek nazwać raną narcystyczną. Jak się czyta teksty polskie XVI-XVII-wieczne i inne, to się widzi taką apologię. To szlacheckie rozróżnienie, że oni są sarmatami, inną rasą, a chłopi to jest inna rasa. To się bardzo często powtarza do XIX wieku, że my jesteśmy lepsi od Francuzów, lepsi od Włochów, jesteśmy lepsi od Brytyjczyków, jesteśmy lepsi od wszystkich. Mówiąc naszym jednym politykiem, to my uczyliśmy Francuzów jeść widelcem. Zabory oraz to, co się działo przez te 123 lata później, było taką żywą raną, pokazywały, nie, ten sposób życia, te wartości się nie sprawdziły. W tym świecie, w którym my jesteśmy, który funkcjonuje tak, jak nie funkcjonuje, można nazwać Austriaków, Rosjan, Niemców dziczą, można nazwać to wielką niesprawiedliwością.
Ale oni wygrali jednak.
Ale realne jest takie, jakie jest. Tak się nam przydarzyło. I co wy teraz nasi miejscowi na to? Wykształciliśmy pewien zestaw ideałów, pewien zestaw wyobrażeń, jak powinien funkcjonować mężczyzna, jak kobieta, czym jest jednostka w stosunku do ogółu, odmienny od tego, jaki był wykształcony na Zachodzie. Jest tam kilka elementów, ale najważniejszy, ten, który mówi o tej kulturze myśliwsko-katolicko-militarnej, przekonanie, że po pierwsze liczy się tylko siła. To do dzisiaj widać w naszej polityce, kto kogo zgrilluje, kto kogo wykoleguje, kto komu pokaże jego właściwe miejsce. Po drugie, Nie istnieje idea dobra wspólnego. To jest coś, co mnie najbardziej jako staremu anarchiście przeszkadza, że każdy sobie rzepkę skrobie. To, co jest dobre dla mnie, jest dobre w ogóle, ale też, że nasze indywidualne życie nie może być dla naszego dobra. To był szok, jak czytałem Abramowskiego, że życie jest dla szczęścia i dobra człowieka. Życie mężczyzny i kobiety w każdym momencie musi być gotowe do poddania się wartości obrony substancji narodowej, obrony języka, obrony kultury. Czyli ani mężczyzna, ani kobieta nie może wejść w ten wątek, że ja będę szukać dla siebie, jak być najlepszym, nie wiem, mężczyzną, który poszukuje innych sposobów życia niż te obowiązujące. No bo musisz być gotowy, że co by to było, gdyby wszyscy robili to, co chcieli.
Czyli twoje życie nie należy do ciebie jakby, tak? Tylko należy do ojczyzny.
Dokładnie. A niejaki Bataille napisał książkę o erotyzmie. Mówił, że erotyka jest tym miejscem w funkcjonowaniu człowieka, w którym on naprawdę może być sobą. I w związku z tym polska kultura jest kompletnie antyerotyczna. Ale erotykę rozumiem tak jak Brzozowski i tak jak Freud, że to nie jest tylko kwestia seksualności, choć jest, ale to jest kwestia opiekuńczości, troskliwości, dbania o siebie nawzajem, dbania o drzewa, o zwierzęta, o dzieci, o innych ludzi, dbania o swoich, dbania o obcych. To jest taka postawa, jak Paul Tillich definiował religię, że jest to powszechna troska. Religia to jest po prostu troska. W takim sensie erotyka jest wartością. Maria Grzywo-Dąbrowska, słynna uczona polska, autorka książki Psychologia prostytutki, jak pisała recenzję Zmur Zagadłowicza, pisała, że Zagadłowicz jest jakimś kompletnym perwertem i wariatem, bo on pisze, że popęd płciowy jest piękny i wzniosły, a to jest tak, by pisać, że wzniosła jest defekacja, trawienie czy obieg krwi. To było postrzegane jako fatalna konieczność, nieomal zamknij oczy i myśl o ojczyźnie. Erotyka jest czymś, co cię ściąga w dół, co jest instynktem, co jest zwierzęce, co kobiety upodla. U nas zwyciężyły wartości tanatyczne. Wartości tanatyczne to jest niszczenie, wojna, destrukcja, stanie po stronie swojego plemienia, swojego klanu, to, że my jesteśmy najlepsi, inni są gorsi, to, że ciągle liczy się, żeby być najsilniejszy, jak się tylko da.
To tak, jak Fromm pisał i ty też się na niego powołujesz. I on to nazywał nekrofilią.
Przeciwieństwo biofilii. W latach 70., w latach 80. Nigdy nie zapomnę, jak ludzie mówili ten bałagan, żeby nie powiedzieć burdel w Polsce, że wszystko się wali i rozpada w tym komunizmie. To jest wina tego, że to nie jest niczyją własnością, że to jest pod okupacją. To proszę, pojedźmy sobie samochodem i teraz, kiedy jest wszystko nasze własne, nasze wspólne, bądź niekiedy prywatne, zobaczmy, jak wygląda wnętrze dowolnego lasu w miejscu, gdzie jest parking. Obrzucone śmieciami, oponami, lodówkami. Mówią, zabiorą nam, wykupią nas kraj Niemcy, Żydzi, wszyscy inni, ale nikogo nic, co nie jest jego własne, nie interesuje. Miejsca typu Konstancin, wspaniałe budowle, a w środku błotnista ścieżka.
To jest ta nekrofilia. Mam na myśli to, że takie rozumowanie upoważnia kogoś do tego, żeby ten las zdeptać, zniszczyć, sponiewierać.
Tak, w pewnym
prawda?
Sensie.
Dlatego mówię o nekrofilii.
Tak, w tym to sensie. Choć bardziej nekrofilia polega na cieszeniu się ze zniszczenia na zasadzie takiej, że najbardziej pasjonujące w wiadomościach chilikalne jest to, że ktoś komuś zrobił ziazi. Ktoś kogoś zniszczył. Przykład brutalny, ale go powiem, co mi tam. Żeby pokazać, że w Polsce jest wielka różnica w traktowaniu tego, co jest biofilne i erotyczne i tego, co jest nekrofilne, tanatyczne, nieerotyczne, często przywołuję przykład. Ja nie będę operował nazwiskami. Chodzi o dwie sytuacje. Jedna dotyczy księdza i ministra środowiska. Mianowicie minister środowiska, nieżyjący już, wykonał taki numer, że zorganizował polowanie, podczas którego wypuszczono 400 bażantów w powietrze i one zostały tam rozstrzelane. A powiązany z tymi środowiskami ksiądz łowieckimi, zastrzelił rysia, który jest zwierzęciem chronionym. Okazało się, że nie strzelił go dobrze. W bagażniku, jak go wiózł, on go udusił.
O Boże.
Pytanie jest, czy w jakikolwiek sposób pozycja społeczna była osłabiona tych ludzi, stracili stanowiska, zostali poddani ostracyzmowi? Odpowiedź brzmi nie. Wybitny polski artysta, scenarzysta, członek Amerykańskiej Akademii Filmowej, parlamentarzysta, został przyłapany, ubrany w żeńskie strój z dwoma kobietami, pracownicami seksualnymi przypuszczalnie, z białą substancją, która nie wiadomo czym jest. Jego życie się skończyło.
No tak, został napiętnowany, pamiętam.
Został napiętnowany, nie istnieje w sferze publicznej. Działał w sferze erotycznej, bo on działał w sferze, mówiąc językiem brzozowskim, doznawania ekstazy. Ja domniemuję, nie chcę nawet się
porównanie skupiać. Skutków społecznych, tak?
Tak.
Tych dwóch
mnie
działań.
Nie chodzi, co się naprawdę tam stało, tylko ważne jest,
zareagowano.
Że każdy moment, w którym ktoś zademonstruje siłę i przemoc, nawet jak ona jest straszna, obrzydliwa, ludzie to przyjmą, bo rozumieją, że taka jest natura świata. Natomiast tam, gdzie ktoś robi coś takiego, co jest związane z erosem troskliwym, w ogóle nie jest to cenione. A jak jest związane z erosem ekstatycznym i to może być podejrzane, to jest się piętnowany na tej zasadzie, że się u wielu ludzi tuszuje, zaciemnia, nie dopowiada tej ich części, która jest częścią, nazwijmy erotyczną, mówię o takich największych, Chopin, Szymanowski, Mickiewicz. To się jakby wymazuje, natomiast wyciąga się inne rzeczy, gdzie oni
no umarli,
triumfowali,
albo
demonstrowali siłę. Ale, albo demonstrowali siłę.
Albo byli ofiarami.
Że, albo byli ofiarami, albo dokładnie, albo demonstrowali siłę i tak dalej.
Albo byli
tak
duchowymi zwycięzcami, prawda? Nawet jak umarli na gruźlicę, to wygrali w tej walce kosmicznej.
Dokładnie. Mnie to poruszyło straszliwie, że u nas to, czego nam najbardziej brakuje, to nam brakuje jakiejś, no zresztą to jest też problem trochę całego świata, że brakuje nam idei, która by była, to się mówi na to, klej społeczny, czyli stworzyła z nas pewną wspólnotę, która mimo tego, że będziemy mieli różne poglądy, że mnie nie przeszkadza, że ludzie mają różne poglądy. My żyjemy na jednej ziemi, jesteśmy razem i musimy się dogadać w podstawowych kwestiach, jak ze sobą, za przeproszeniem, współżyć mimo różnych poglądów i jak dbać o to, co jest dla nas wszystkich ważne, co jest bazą do naszego życia. No, człowiek jest zwierzęciem, człowiek jest istotą biologiczną. Potrzebujemy zdrowego środowiska, potrzebujemy tlenu, potrzebujemy czystej wody, tak zwanym przyszłym pokoleniom. Potrzebujemy przekazać świat, który jest miejscem do życia. Świat nam w tym nie pomaga, a my sobie też dokładamy własną cegiełkę do tego.
To może teraz byśmy poszli właśnie w tę stronę. Dużo mówiłeś o kryzysie, teraz powiedzmy o przemianie. To jest fascynujący fragment tej waszej książki. Tam jest taka opowieść o tygrysach i o truskawkach, poziomkach w innej wersji. To może państwo sobie ją przypomną czytając.
Tak.
A ponieważ tak bardzo tej książki odeszliśmy jednak, to ja spróbuję inny cytat. Mogę?
Aha, to oczywiście.
Mam na myśli Larkina, wielkiego angielskiego poety.
Tak.
I jego wiersz Dni. Kilka wersów.
Tak.
W tłumaczeniu Barańczaka. Po co są dni? W dniach mieści się nasze życie. Jeden po drugim nastają i budzą nas ze snu. To w nich ma nam być dobrze. Gdzie żyć, jeśli nie w dniach?
Mhm.
Ach, znaleźć na to odpowiedź. A zaraz zjawia się ksiądz i lekarz. Obaj pędzą w długich płaszczach przez pola.
Mhm.
Ten wiersz jest przejmujący. Teraz przepiękny. Do mnie dociera.
Poruszyło to mnie. Bardzo mnie to do mnie jakby
widzę,
przemówiło.
Że się broda elektryzuje mnie też.
Aha. To, co do mnie trafia, bo pewnie można to rozumieć na wiele sposobów, to jest to, co ja mówię swoim rozmówcom i rozmówczyniom w różnych sytuacjach trudnych, kiedy nie wiadomo, co dalej. Mówię, że sedno, głębia i wszystko, co się w egzystencji dzieje, To się dzieje w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek. No, czyli, życie polega
teraz.
Na poniedziałku, wtorku, na dniu. Na tym, że naprawdę żyjesz od przebudzenia się, mycia, śniadania. To jest twoje życie. I to, co do mnie przemawia w tym, że są naprawiacze życia, że są ludzie, którzy chcą nam natychmiast życie zorganizować, że są ludzie, którzy chcą nam powiedzieć, jak żyć, co oczywiście nie oznacza, że to jest zawsze źle. Czasem jest dobrze, że możemy się poradzić kogoś, kto wie, jakie lekarstwa zażyć, jak jesteśmy ciężko chorzy, albo rozstrzygnąć dylemat, jaki mamy, kiedy jest ciężko, co ze sobą zrobić.
Wers. Budzą nas ze snu. W tych dniach jest szansa przebudzenia i jest przemiany.
Tak, jest szansa przebudzenia i przemiany, ale najwyraźniej intencją Larkina jest to, że jeśli budzą nas dla nas, nas ze sobą, nas z tym, kim jesteśmy, bo jak rozumiem, te nadciągające dwie figury nie zapowiadają wcale niczego dobrego.
Nie? One raczej się kojarzą z Thanatosem, a nie z Erosem w tym wierszu.
Kojarzą się z jakąś inwazją. Kiedyś byłem w takiej grupie, gdzie praktykowaliśmy różne indiańsko-buddyjskie rzeczy. Tam była z Ameryki pochodząca nauczycielka, która się nazywała Dahani Wahu. To wszystko jest jakby nieważne, bo to jest taki ornament, można powiedzieć, popisywawczy, ale najważniejsze jest samo sedno, że ona trochę afroamerykanka, trochę indianka, trochę biała, wysoko zaawansowana w dwóch szkołach buddyzmu tybetańskiego. Ona miała taki bardzo prosty sposób opowiadania o różnych rzeczach i była osobą, która sprawiała wrażenie, mimo że to była osoba wtedy starsza ode mnie, że mówi jak dziecko. Powiedziała, wiesz co, jak się pracuje nad dawaniem sobie rady w życiu ze sobą, nad uświadomieniem sobie, po co jesteśmy, co powinniśmy się zaangażować, co nie, wiesz, najtrudniejszą jest rzeczą, żeby umieć w swojej głowie odróżnić swoje własne głosy i myśli od myśli głosów innych ludzi. Uh-huh. To była myśl, która mnie wstrząsnęła. Czytałem ją wiele razy u innych, w innym naukowym kontekście. Lacan, taki, można powiedzieć, nawet przesadnie często przywoływany przez rodzimych intelektualistów, psychoanalityk francuski, on powiedział parę takich myśli, które bardzo sobie cenię. One do mnie przemawiają, jak ten poemat Larkina do ciebie. I on powiedział, że właściwie jedyny podmiot, jaki znamy, to jest pierwsza osoba liczby mnogiej.
Mnogiej.
To znaczy, że ja jestem my. My to jest ten wielogłos, wiele głosów w nas, matek, ciotek, wujków, kolegów, koleżanek, tych, których się boimy, tych, którym zazdrościmy, nadchodzącego polityków, księdza i lekarza, księży, artystów. To powoduje, że my często żyjemy podług tych głosów, które mówią nam, jacy powinniśmy być, czego od nas się oczekuje, a nie są to wcale głosy, które skonfrontowaliśmy z jakąś głębszą samowiedzą o tym, jacy my jesteśmy, jaki my mamy potencjał i czy to rzeczywiście jest dobrze, żebyśmy byli tym, co te głosy chcą.
Ten sposób myślenia może doprowadzić do takiego, pocałujcie wy mnie wszyscy w dupę. Ja będę robił, co chcę.
Ale to się tak nie da, bo to się nie da po pierwsze dlatego, że my nie umiemy odróżnić tych głosów, w związku z tym my myślimy, że one są nasze. I my realizujemy scenariusze, które de facto nie są nasze, choć my myślimy, że nasze są, a dodatkowo generalnie nie wiemy, co jest dla nas dobre. Być może to jest konsekwencja tego, że podlegamy temu wielogłosowi, a być może to jest konsekwencja jeszcze czegoś innego. Jest taki specjalista od badania szczęścia, Daniel Gilbert, z Harvardu.
Tak, słynny.
Mówi, że my sobie wyobrażamy, że dla nas jest dobre najczęściej to, co naprawdę dla nas dobre nie jest. Jest taki jego wykład, zadaje pytanie, powiedzcie, co byście woleli. Czy wolelibyście mieć zdiagnozowaną nieuleczalną chorobę? Czy wolelibyście pójść na 2 lata niesprawiedliwie do więzienia? Czy wolelibyście wygrać $2 miliony? No i wszyscy, ha, 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 ale nam zasuną. Oczywiście, że $2 miliony. Błąd. Jeżeli te wszystkie osoby, które podległy tym czem wydarzeniom, powiedzmy po 2 latach od tego, co się stało, zbadamy, to po pierwsze nie będzie żadnej różnicy w odczuciu szczęścia między tymi, którzy poszli na 2 lata do więzienia niesprawiedliwie, albo zdiagnozowano im ciężką chorobę, albo wygrali $2 miliony. Co więcej, wśród osób, które wygrały $2 miliony, znajdziemy więcej nieszczęśliwych z tego powodu niż osób, które poszły do więzienia, czy miały tą chorobę, bo dla bardzo wielu osób ta sytuacja wymusiła na nich proces przemiany, który on nazywał szczęściem syntetyzowanym. On mówi, są 3 rodzaje szczęścia. Jedno to jest takie szczęście, które można nazwać, angielskie słowo jest na to luck, czyli fart po polsku, byśmy tak powiedzieli. Czyli to jest jedno szczęście, że przydarzyło ci się coś fajnego. Tak. Drugie szczęście to jest szczęście, które jest wynikiem twojej własnej działalności. Prowadzisz podcast, piszą do ciebie ludzie, mówią, jak to jest fajne i ważne. Cieszę się, że prowadzę takie życie, że to się ludziom przydaje. I to jest drugie. Trzeci rodzaj szczęścia to jest takie szczęście, które on właśnie nazwał syntetyzowane, do którego ludzie dochodzą w momencie, kiedy wydarzy im się coś złego. Kiedy muszą zmierzyć się z sytuacją, która zwykle ich przerasta.
To jest kryzys i przemiana, właśnie to.
To jest kryzys i przemiana, czyli idą do więzienia niesprawiedliwie, albo dostają tą chorobę. Wiele wywiadów czytałem z kobietami po nowotworze piersi. To nie jest prawidłowość jak
ale jest
w
szansa.
Matematyce, ale dla wielu ludzi, Tomek Kwaśniewski, mąż Agnieszki Jucewicz, bo on miał zawał, mówi, nic lepszego mi się w życiu nie przydarzyło.
Niż ten zawał.
Niż ten zawał. Od tego momentu te kobiety po mastektomii, mówi, zaczęłam prawdziwe życie. Zaczęłam doceniać każdy moment. Od tego momentu zaczęłam erotycznie dbać o każdą chwilę, bo zrozumiałam, co się może wydarzyć.
Bo to są te dni właśnie.
Wykorzystałem każdy moment nauczenia się języka, żeby tą straszliwą sytuację przerobić na taką, która będzie pożyteczna, która będzie rozwijająca. To oznacza, że musi ci się przydarzyć coś złego, żebyś się obudził. Pierwszy sygnał nadziei, Larkin mówi, budzisz się w dniu, ale czy za każdym razem, jak się budzisz w tym dniu, to jesteś rzeczywiście przebudzony? Jednym z moich ulubionych seriali był Westworld Jonathana Nolana i Lizzy Joy. To był film o narodzinach świadomości. Dystopia, taki odwrotny Matrix. W Matrixie maszyny gnębią ludzi, tutaj ludzie gnębią maszyny, ale zradza się w nich świadomość i jest to świadomość wyższa niż ludzka. Ważne, że zradza się w nich ta świadomość dlatego, że oni są przez tych ludzi fatalnie traktowani, bici, mordowani, no bo to są takie parki rozrywki, w których ludzie się wyżywają na tych hostach, one się nazywają, mężczyznach i kobietach, które są sztucznymi inteligencjami, zrobionymi na modłę ludzką, także nieomal są nieodróżnialne. I potem, kiedy oni już są zbici, storturowani, zmasakrowani, idą do laboratorium, wymazuje się im pamięć, i wprowadza z powrotem ich fabułę przewodnią, kim one są, a to prostytutką, barmanką, ale się okazuje, że te wymazania nie są dobre i pamiętanie o tej krzywdzie i tej stracie, niesprawiedliwości, prześladowaniu, ono się w nich kumuluje i w pewnym momencie budzi świadomość, oni zaczynają rozumieć, że są zniewoleni i chcą się wyzwolić. Drugi się wątek teraz otwiera. Czy my w życiu mamy szansę, że bez cierpienia się zbudzimy?
No właśnie, i mamy?
Odpowiedź moja brzmi, nie mamy, ale...
A ja myślę,
że... Ale to... poczekaj. Ono nie musi być, ono nie będzie tak spektakularne, ono nie musi polegać na prześladowaniu. To jest w pewnym sensie główna myśl tej książki, ale ono jest naturalną koleją rzeczy. Każdy tego cierpienia doświadczy. Na poziomie psychologicznym jest odpowiednikiem sytuacji takiej, kiedy dziewczynka albo chłopak mały traci zęby mleczne i strasznie z tego powodu boleje, bo się rówieśnicy z niego wyśmiewają, po to, żeby urodziły się w nim następne zęby. Czyli główną treścią tej książki jest to, że wszystkie tradycje duchowe i pewne gatunki psychologii, które zwykliśmy nazywać z racji późnego ich przedstawiciela Jamesa Hillmana psychologią archetypową, mówią, że my mamy w sobie taki scenariusz, który przypomina sytuację gubienia zębów mlecznych na rzecz zębów dojrzałych, czy dojrzewanie płciowe, kiedy Jaś nienawidzi Małgosię, a Małgosia nienawidzi Jasia, bo Jaś jest dla niej chamem i obdartusem i przemocowcem, a Małgosia jest głupia, bawi się lalkami, nie można z nią grać w piłkę. A potem nagle następuje skok i Jaś myśli, że Małgosia jest najwspanialszą istotą na świecie, a Małgosia ma bezsenne noce, bo cierpi bez... Więc ta psychologia mówi, my mamy taki mechanizm, który prowadzi... To nawet w buddyzmie można usłyszeć. Ja słyszałem wybitnego nauczyciela buddyjskiego, tybetańskiego lamę, jak mam zwalczyć ego, jak mam iluzję ego znieść, na co on mówi do młodego człowieka, czyś ty zwariował, przecież nie możesz znosić żadnego ego, bo niczego w życiu nie osiągniesz. Ty teraz musisz mieć silne ego, silną osobowość, musisz wiedzieć, czego chcesz, musisz spełnić różne swoje zadania życiowe, zdobyć pracę, zdobyć mieszkanie, być może mieć jakiś związek. Musisz być teraz ekspansywny, do tego ego silne jest potrzebne. Wszyscy mówią, Jezus Maria, jak to? Przecież buddyzm tybetański mówi, że ego nie ma, że to iluzja i tak dalej. Ale tutaj widzimy mądrość. To jest tak, by powiedzieć, że od razu dziecku, jak się urodzą zęby mleczne, to trzeba mu je wyrwać.
Czyli nie? Ego to są mleczne zęby?
Ego to są mleczne zęby.
A ten drugi garnitur, to co to jest?
To jest nasza nowa tożsamość, inna tożsamość niż ego. Najbardziej znana koncepcja psychologiczna Junga, do którego mam ambiwalentny bardzo stosunek z różnych powodów. W związku z tym jestem wiarygodniejszy, jak go wykorzystuję. Jungowi się udało opisać tą sytuację, coś, co w tradycji religijnej, na przykład judeo-chrześcijańskiej, się nazywa bardzo prosto. Musi umrzeć człowiek stary, żeby się narodził człowiek nowy. Czyli gdybym był kapłanem tej religii, to bym powiedział, cała prawda o człowieku polega na tym, że w pewnym momencie musi ta twoja stara, ekspansywna tożsamość, która chce, jak śpiewają moi ukochani Ramones, Today Your Love, Tomorrow the World, która chce zdobyć najpierw najlepszego partnera seksualnego, a potem zwyciężyć cały świat, że ona w pewnym momencie się wypali przed końcem twojego życia. Twoje życie się jeszcze nie skończy, a ona już się albo nasyci, albo nie zrealizuje, co na jedno wyjdzie, bo w obydwu przypadkach będzie kryzys, staniesz przed ścianą.
To przejście, te nowe zęby, ten drugi garnitur, to jest... Zaprotestowałem z tym cierpieniem, bo to czasami się tak zdarza, że są doświadczenia transpersonalne, czy wręcz mistyczne. I one odmieniają człowieka, nie można
tak,
tego
odpamiętać. Tak, to nawet Wilber pisał, że to czasem się zdarza spontanicznie.
No
człowiek
prawda?
Idzie
tak
po ulicy i nagle ma tak zwanego Pawła Starsu.
No
nie,
tak.
Czyli Szabła Starsu nagle ma
coś większego. Jebudu.
I teraz mamy najtrudniejszy fragment rozmowy, że musimy spytać, skąd to dociera, co to jest, jaka jest natura tego, co nas po larkinowsku budzi. Można powiedzieć tak. Samożycie, kichanie. Jezus, przepraszam, na tej zasadzie. Ale domykając, głównym wątkiem wielu tradycji duchowej od wschodu do zachodu jest to, że to, co się ma pojawić w miejsce tych zębów mlecznych, ten garnitur dojrzały, polega na tym, że moja tożsamość przeniesie centrum z mojego ego, jakby z tych zębów mlecznych, to będą nadal zęby, czyli to nadal będzie tożsamość, ale ona będzie szersza niż ta poprzednia, ona będzie ogarniała coś więcej. To ciekawe, że w psychologii transpersonalnej są takie koncepcje, które w ogóle nie mają żadnego wątku metafizycznego czy mistycznego. Często się mówi o tym, nasza prawdziwa tożsamość. Gdyby hasło tej myśli przedstawiać, zachęcający slogan, jak pukają do ciebie świadkowie Jehowy i mówią, czy chcesz porozmawiać o Biblii, to myśl, która by cię miała zaczepić, brzmiałaby, jesteś kimś innym niż myślisz, że jesteś. Uh-huh. Czyli innymi słowy, twoja tożsamość, z którą ty się teraz identyfikujesz, która jest dla ciebie twoim światem, w niej się rodzisz, w niej umrzesz i myślisz, że to jesteś ty, to nie jest twoja prawdziwa tożsamość, to nie są twoje ostateczne zęby. To jest coś, co umrze, w pewnym momencie musi umrzeć, a jak umrze, to stworzy się szansę, że pojawi się ta twoja prawdziwa tożsamość, ale ty musisz jej dać szansę, bo większość ludzi tego nie chce i broni się rękami, nogami przed utratą tej tożsamości. Mężczyźni kupują sobie Ferrari Testarossę, ubierają się w sneakersy za 3000 dolarów i chcą jeszcze przeżyć to samo, co przeżywali, jak mieli 20-30 lat. Kobiety pewnie to przeżywają inaczej. Nie oceniam tego, tylko mówię, ta nowa tożsamość jest inna, jest lepsza, ale w stanie takim, jakim jesteś teraz, nie jesteś w stanie tego przyjąć, bo tak samo jak mała Zosia nie chce stracić mlecznych zębów, żeby koleżanki się śmiały, że jest szczerbata z psodu i sepleni, tak samo ty nie chcesz tego, bo tobie się to w tym momencie jawi jako utrata wszystkiego, jako koniec wszystkiego ważnego, co kochałeś. Kryzys, który jest kryzysem przede wszystkim zrozumienia, że umrzesz w ogóle, że teraz jest tak, że no powiedzmy ja mam te 66 lat, staję i sobie myślę, być może to, co robię w tym momencie, to jest ostatni raz, który to robię. Wielu moich idoli, od Gustawa Malera po Franka Zappę, już nie żyła od 14 lat, jak ja żyję. Badania pokazują, że ludzie nie uświadamiają sobie swojej śmiertelności bardzo długo. Nie pamiętam, nie chcę skłamać, ale to trzeba mieć 35-40 lat, żeby to sobie uświadomić. Wiedzą, że umrą, ale to dla nich nic nie znaczy. To jest coś, co jest abstrakcją. Właściwie nie ma o czym myśleć, nie ma się nad czym zastanawiać.
Jest takie słynne hasło Wilbera. Jeśli
umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. To jest dokładnie to. Ono mówi, że jeśli doświadczysz tego momentu utraty zębów mlecznych i zobaczysz, że nic się nie stało, to kiedy nawet tamten garnitur będziesz tracił, to on jest jakby w pewnym sensie nietykalny, bo tamten garnitur jest jakby innego typu, innego rodzaju. I tutaj jest problem, bo różne tradycje duchowe w inny sposób mówią, co się stanie, kiedy jakby zyskujesz tamten świat, a to by nie było nigdy popularne tak bardzo, gdyby nie włączyła się w to kontrkultura, a później popularność różnych tradycji duchowych, orientalnych, ale kontrkultura przede wszystkim ze środkami psychoaktywnymi. Dzisiaj jest wielki renesans środków psychodelicznych. Niedługo to pewnie wszystko sformalizują. Już jest firma, która ma patent na psylocybinę, będą to sprzedawać i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to było tak ważne? Marilyn Ferguson w Sprzysiężeniu Wodnika, książce z 80. lat o New Age, powiedziała, LSD dało całemu pokoleniu religijne doświadczenie. Dało doświadczenie duchowe tożsamości, tej drugiej tożsamości. Że naprawdę nigdy nie umrzesz. Że istnieje taki wymiar twojego doświadczenia, w którym śmierci nie ma. To jest to, co jest opisane, bo pierwszy, który to zastosował na szeroką skalę, to był czeski psychiatra Stanisław Grof, który pojechał do Stanów Zjednoczonych i tam w Stanach Zjednoczonych stosował potężne dawki LSD w terapii terminalnej dla ludzi z tak zwaną krótką piłką. 3 miesiące góra życia i co teraz? I oni w sytuacji, kiedy byli w kompletnej desperacji i rozpaczy, jednym z częstszych efektów doświadczenia głębokiego psychodelicznego było: aha, nie ma się czego bać, wszystko jest w porządku. Nie mam żadnych więcej pytań. Czyli rozumiem, jest okej, to nie będzie specjalnie przyjemna rzecz, jak ona się zacznie dziać. Będę cierpiał jako chory, no bo będę przechodzić różne rzeczy, różne fazy, ale nie ma się czego bać. Ludzie z tradycji religijnych, personalistycznych, monoteistycznych interpretują takie doświadczenie jako kontakt z Bogiem. Natomiast w tych tradycjach, o których my tutaj mówimy, to się interpretuje doświadczenie jako doświadczenie swojej najgłębszej tożsamości, czyli swoich bazy, swoich podstaw. To, na czym my jesteśmy cali nabudowani, że jakby docieramy do fundamentów, które mamy. Jak mówią ci, którzy tego doświadczyli, którzy się na tym znają, mistycy różnych czasów i kultur, oni mówią, ono istniało zawsze, ta baza.
Czyli nie chodzi o górę, tylko o dół jakby, prawda? Bóg jest w górze.
Albo w dole. Meister Eckhart, który był mistykiem XIV-wiecznym, dominikaninem, mistykiem nadreńskim, Suzuki uważał go za pierwszego buddystę europejskiego, on używał na to miejsce duszy das tiefste in der Seele, czyli najgłębsze w duszy, albo die höchste in der Seele, najwyższe w duszy. To jest język metaforyczny. Góra, dół, to nie ma znaczenia, ale to nie jest dla współczesnego człowieka coś bardzo pociągającego. I myśmy w tej książce zmiksowali odpowiedź o nowej tożsamości z opowieścią o miłości, mówiąc, że ja rozszerzam to, na czym mi zależy, co jest dla mnie ważne i to, co chcę, żeby trwało, obojętnie czy ja jestem, czy nie jestem, czy i osoby, które kocham. Różne rzeczy można pokochać. Dla Grety Thunberg taką poszerzoną tożsamością jest planeta. Ona walczy o to, żeby chronić Ziemię i chronić zwierzęta, ale dla artystek czy artystów to jest sztuka. Hermann Hesse mówił, ja muszę maleć i niknąć, a moje postaci rosną.
To tak jak Thich Nhat Hanh miał tę słynną opowieść o kartce papieru, pustej. I on tam wyraźnie mówi, że nie istnieje istnienie, tylko istnieje współistnienie. Prawda? To jest to właśnie poszerzona jaźń.
Innymi słowy. To jest to. Tradycje orientalne, duchowe mówią, że całe nasze nieszczęście, cierpienie bierze się z tego, że my siebie traktujemy jako odrębne ja, odrębny, różniący się obiekt od wszystkich innych obiektów. No, Thich Nhat Hanh mówi, papier to jest drwal, który ścinał drzewo, chmura gleba, to wszystko jest ze sobą powiązane. Ale też w naszej tradycji przypomina mi się polski językoznawca Alfred Korzybski, który pokazywał, że my stratyfikujemy rzeczywistość, czyli nazywamy różne rzeczy w rzeczywistości w taki sposób, w którym nie dostrzegamy, że język decyduje o tym, że coś dla nas jest albo czegoś nie ma. Stawał przed grupą studentów i wyciągał rękę, tak jak ja teraz do słuchaczy, słuchaczek mówię, podnosił, pokazywał pięść i pytał, co to jest pięść. Potem wyprostowywał palce, mówi, co się stało z pięścią? Gdzie ona teraz jest? Nie ma. Czyli pokazuje, że my dzielimy rzeczywistość i przyjmujemy za rzeczywiste obiekty, które nie mają takiej formy trwałości, jak nam się w nazwach obiektów wydaje. Mówię, to jest jętka jednodniówka, to jest dmuchawiec, to jest bunkier, ale na głębokim poziomie one wszystkie nie istnieją, bo będzie czas, kiedy bunkra też nie będzie.
Jeszcze jedna rzecz. Bo jedno ze zdań, które najbardziej mnie poruszyło w tej książce waszej, czyli przypomnę, tańcząc rozmowę o kryzysie i przemianie, myśmy bardzo odeszli od tej książki.
Bardzo dobrze.
Nawet lepiej, tak. Bo państwo przeczytają, bardzo warto. Tam jest takie zdanie. Życie nie ma żadnego sensu, celowo zawieszam głos, dlatego musimy mu ten sens nadać sami. To jest odkrywcze bardzo, bym powiedział.
Nie pamiętam, czy to nie jest zdanie Wiktora Frankla. Mógłbym być za to zdanie dłużny. W pokłosie rozmowy, którą miałem z moim przyjacielem Jakubem Julianem Ziółkowskim, malarzem bardzo wybitnym. My się od wielu lat przyjaźnimy. Mówił, że bardzo mocno oddziałało na niego to, że właściwie no, życie nie ma żadnego sensu, że to wszystko jest jakby kompletnie bez sensu. A ja całą swoją krasomówczą zdolność zużyłem wtedy, żeby powiedzieć, że to jest wspaniałe. Że to jest wspaniałe, że my, że to daje jakby potworną wolność. Że moment,
w którym... Ale powiedziałeś potworną wolność.
Potworną wolność mówię w takim znaczeniu...
Ale to jest znaczące.
Być może, dzięki, Freud by powiedział, że ja działam w języku emocjonalnym, a język emocjonalny, tam gdzie są emocje, przeciwieństwa są równoważne. Potworne będzie znaczyło również boskie. To jest tak samo jak w archaicznych językach, to samo słowo służy na określenie przeciwieństwa. Altus jest wysoki i głęboki i to samo co Eckharta było najwyższe i najniższe w duszy, więc jak mówię potworne, chcę tylko nadać temu potężną emocję. Ale być może jest to nieprzypadkowe i twoja uwaga jest słuszna, że wyszło ze mnie, że to jest brzemię pewnego rodzaju, ale powiedzmy, że na świadomym poziomie nie chciałem powiedzieć, że to jest straszne. Chciałem powiedzieć, że to jest niesłychanie otwierające i dające bardzo dużo możliwości. Mogę zacząć budować wedle tego, co jest naprawdę ważne. Wcześniej żyłem sensami, które inni mi nadali, a moment kryzysu jest taki, że te sensy się utraciły. Skoro nic ci nie może już powiedzieć, co masz zrobić, nie może przemówić do ciebie, żebyś zarezonował z tym, że to jest wartościowe bądź niewartościowe, bo wypaliło ci się, bo twoja wewnętrzna prawda ci mówi, nie, to nie jest to, możesz, tak, to nie ma wszystko sensu, zmrozić się i umrzeć, albo powiedzieć, tak jak się człowiek przebudzi we śnie. Jest takie zjawisko, które się nazywa lucid dreaming, przejrzyste śnienie. Mówiąc w największym uproszczeniu, potrafię uprzytomnić sobie, że ja jestem w środku marzenia sennego, że to mi się śni i to uprzytomnienie mnie nie zbudzi, sen trwa, a ja wiem, że to jest sen. To jest sytuacja, która dla wielu jest modelem tego, co można zrobić, kiedy ktoś sobie w życiu uświadomi, że to wszystko nie ma sensu. Możesz zrobić teraz, co chcesz, jak w tym marzeniu sennym. Możesz teraz różne rzeczy sprawdzić, wyeksperymentować. Możesz wreszcie przestać być neurotykiem. Znowu Lacan. Neurotyk to jest taki człowiek, który zamiast realizować swoje pragnienia i marzenia, zastanawia się, co o tym pomyśli inny. Ja byłem wychowany w takiej rodzinie. Jak ty wychodzisz na ulicę, co inni sobie o nas pomyślą? Piszę tekst. Czy ja mogę napisać tekst, co oni o mnie pomyślą, że ja taki tekst napisałem? Maluję obraz. Co oni pomyślą? Buchomas. Się skończył. I ciągłe otoczenie tymi wielogłosami innych. Nawet wiemy, że to są inni, ale cenzurujemy swoje życie, swoje pragnienia, marzenia, wyobrażenia. Ja mam własny test na siebie, ile kupiłem płyt, które mają poniżej 6 w Pitchforku w magazynie.
Recenzja, tak?
O, recenzje, tak, że mówią, że jest do niczego. Czy ja jestem taki bardzo niezależny? Ale ostatnio kupiłem sobie co najmniej takie 2. Ale nadal nie jest dla mnie łatwą sytuacją tłumaczenie, choć stosuję to jako psychoterapię wewnętrzną. Świadomie, przeginając, bo to nie jest do końca prawda, ale mówię, że moim ulubionym zespołem jest Ramones. Z filozofią, jak masz 2 akordy do piosenki, to po co ci trzeci?
Bo trzeci to już jest jazz.
Ja naprawdę lubię Ramones, bo odkryłem, na czym ten patent polega, hey ho, let's go i te wszystkie. Ja nawet napisałem wiersz o Ramonesach. Aha. To się tak szeptem mówi, ale wszystkie ich piosenki są takie same. Każda ich piosenka jest taka sama, 2 minuty, 1, 2, 3, 4 i jedziemy na tych 2 akordach. Z pamięci nie zacytuję tego wiersza, ale jego ideą jest to, że ich piosenki są jak śnieżynki. Płatki śniegu. Każdy wygląda pozornie, że jest identyczny, ale nie ma 2 identycznych śnieżynek. Każda jest wieczną chwilą. Cały czas mówimy o tym w kontekście, że te inne głosy, strasznie trudno się ich pozbyć. Że strasznie trudno przestać żyć w tym lustrze społecznym, co nie oznacza, że należy zostać Hannibalem Lecterem. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że żeby spróbować odkryć to, jakie życie by mi najbardziej odpowiadało, to ja muszę się narazić na ryzyko tego, że porzucam to, co znane i narazić na ryzyko bycia ocenianym przez innych, którzy będą mnie chcieli do tego zniechęcić.
Mam pomysł na puentę. Idąc za tą metaforą mlecznych zębów, powinny wypaść mleczne zęby, jak rozumiem. Dla mnie ważnym człowiekiem jest Korczak.
Ale ja też, tak? Dla mnie on jest...
I wiesz, i to jest ten słynny jego, znaczy nie jego, ten list napisany do Małego Przeglądu przez chłopczyka. Mhm. I on się uparł, że to koniecznie musimy zamieścić. Ząbek mi się kiwa. Mhm. Popatrz, jakie to jest ważne, jak się okazuje.
Tak, tak.
Bo oni go tam krytykowali, że to jakaś głupota. On mówi, w świecie tego chłopca to jest najważniejsze wydarzenie teraz.
Tak.
Jakby przejść na ten poziom metafory.
Poetycki. Mhm.
To się okazuje, że to jest w ogóle najważniejsza rzecz na świecie, że się kiwają, tak, zęby. I one wypadną I to jest ryzyko. Nie będzie ich przez chwilę, ale potem będą nowe.
Będą nowe. To jest, i ten chłopczyk zauważył najważniejszy moment, który mu się przydarza.
Ale w ogóle na świecie w takim razie.
Na świecie, tak. Najważniejszy moment na świecie.
No
czyli
proszę.
Nasza rozmowa jest pod hasłem Ząbek mi się kiwa.
Tak jest. Bartłomiej Dobroczyński, współautor, bo drugą autorką jest Agnieszka Jucewicz, książki Tańcząc, rozmowy o kryzysie i przemianie. Rozmawialiśmy trochę o tej książce, ale też bardzo, bardzo jeszcze o różnych innych rzeczach. Tak jest. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Też dziękuję ci bardzo.
Profesor Bartłomiej Dobroczyński. Bardzo dziękuję. Dziękuję także Państwu za tę wspólną podróż. Mam nadzieję, że była inspirująca, może prowokacyjna i może także wywrotowa. Dziękuję Wam wszystkim, szczególnie patronom i patronkom, najszczególniej Zofii Dziki i Monice Wejman. Dziękuję tym z Państwa, którzy odnowili subskrypcję po przerwie, no i także tym, no to już w ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem, tym z Państwa, którzy odnawiają bez przerwy. No, dziękuję wszystkim. No i jeszcze chciałbym powitać panie. To Aleksandra, Anna, Elżbieta i Katarzyna. Zapraszam na Patronite, gdyby ktoś również chciał dołączyć do grona patronów i patronek i wspierać K3. No dobrze. Aha, no tak, właśnie. No jeszcze na koniec coś przygotowałem. A cóż to mogłoby być innego? Jaka to mogłaby być inna piosenka, jak nie piosenka grupy? Tak jest, zgadli Państwo. Brawo. Do usłyszenia za tydzień i bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Dariusz Bugalski. Hit.